Saga Egmont przedstawia Jack Cort. Zamach dynamitowy. Czyta Krzysztof Baranowski. Rozdział pierwszy. Wybuch bomby. Nick Carter wraz ze swoimi pomocnikami bawił chwilowo w Chicago. Ubiegłej nocy udało mu się szczęśliwie oswobodzić pewnego uprowadzonego i więzionego milionera, i właśnie zajęty był uregulowaniem rachunku hotelowego, aby niezwłocznie udać się w drogę powrotną do Nowego Jorku. Wtem do stołu, przy którym Nick Carter kończył właśnie śniadanie, przystąpił chłopiec hotelowy i podał mu bilet wizytowy, nadmieniając, że pewien pan chce z nim pomówić w nader ważnej i pilnej sprawie. Detektyw rzucił okiem na kartę, na której widniało nazwisko Kenneth Glenn, po czym polecił chłopcu zaprowadzić gościa do jednego z hotelowych pokoi przyjęć, dokąd sam zamierzał się udać. Chłopiec powrócił do vestibulu, w którym nieznajomy oczekiwał odpowiedzi, rozmawiając z nieco starszym od siebie towarzyszem. Proszę, zechce się pan udać ze mną, rzekł chłopiec. Mr. Carter oczekuje pana. Kenneth Glenn, ów młodzieniec, który detektywowi posłał swój bilet wizytowy, szepnął teraz coś swemu towarzyszowi przyciszonym głosem. All right, odparł tenże cicho. Oczekiwać będę twego powrotu u ciebie. Z tymi słowy oddalił się, podczas gdy Kenneth Glenn udał się za chłopcem do jednego z niższych pokojów przyjęć olbrzymiego hotelu. Nick Carter zaś udał się zaraz za chłopcem do vestibulu i tu obserwował swego gościa i jego towarzysza. Obydwaj byli mu nieznanymi zupełnie. Nie mógł się nawet domyślić, w jakiej sprawie chciał się z nim Kenneth Glenn widzieć, chyba że popełniono nową jakąś zbrodnię, której wyświetlenie chciano mu powierzyć. Glenn był młodym, zaledwie 20-letnim mężczyzną, ubranym według najświeższej mody, lecz wyraz jego twarzy był poważny i zachmurzony. Ze spuszczonym wzrokiem i zaciśniętymi ustami udał się za chłopcem hotelowym. Widocznym było, że dokuczało mu jakieś zmartwienie. Jego nieco starszy towarzysz zrobił na Niku jak najgorsze wrażenie. Szczególnie popadł mu surowy, zdecydowany wyraz twarzy i przenikliwe oczy. Gdy Nick wszedł do gabinetu, Glenn przerwał swoją niespokojną przechadzkę po pokoju i szybko przystąpił do detektywa, który jak zwykle w obcym mieście pojawił się starannie ucharakteryzowany. Chciałeś pan ze mną mówić, Mr. Glenn? Odezwał się Nick bardzo poważnie. Czym mogę panu służyć? Nie wiem, czy w ogóle ktokolwiek może mi pomóc. Lecz szef tutejszej policji mówił, że pan jesteś jedynym człowiekiem na świecie. Posłał mnie do pana z tym oto listem. Odparł głucho Kenneth Glenn, nie podnosząc wzroku. Detektyw wziął w milczeniu list i czytał. Kochany panie Carterze, obawiam się, że Chicago już opuściłeś. Jeżeli jednak jeszcze tutaj bawisz, wyświadczysz mi pan wielką przysługę, jeżeli oddawcę niniejszego panu Kennethowi Glennowi przyjdziesz z pomocą. Jest to już drugie morderstwo, o którym mi dziś rano doniesiono. Chciałbym zatem wszystkich moich podwładnych użyć do śledzenia sprawców tajemniczego zabójstwa popełnionego na osobie jednego z najpoważniejszych naszych adwokatów, mistera Józefa Wallera. Prosiłbym więc drugą sprawę, nie mającą z pierwszą nic wspólnego, wziąć w swoje ręce. A więc chodzi tutaj o morderstwo? Zapytał się Nick. O mojego ojca, wyszeptał złamanym głosem młodzieniec. To bardzo smutne. Musisz się pan jednak uspokoić i podać mi bliższe szczegóły. Spróbuję, chociaż sam wiem bardzo mało. Nick wysłuchał cierpliwie dość zagmatwanego początkowo opowiadania. Z własnego doświadczenia wiedział, że osoby dotknięte nagłym, a niespodziewanym ciosem rzadko tylko zdolne są myśleć i mówić jasno. Zastanowiło go więc bardzo, że młodzieniec ów, po przezwyciężeniu nieśmiałości, zaczął opowiadać jasno i zwięźle. Mieszkamy we własnym domu przy La Crosse Avenue, opowiadał Kenneth Glenn. Nasza rodzina składa się, czyli właściwie składała się do dziś rana, z trzech osób. Z mojego ojca Mateusza, mojej siostry May i ze mnie. Służbę zaś naszą stanowili Stangret, kucharka, służąca i pokojówka. Oprócz mnie, wszyscy mieszkańcy domu byli wczoraj wieczór w swoich pokojach. Ja zaś powróciłem do domu około godziny 10:00, właśnie w tej chwili, gdy mój ojciec zamierzał udać się na spoczynek. Siostra moja udała się już rychlej do swej sypialni. Przepraszam, chwileczkę, przerwał mu detektyw. Wyrażasz się pan bardzo jasno i z tego powodu chciałbym panu zadać kilka pytań. Czy dobrze więc zrozumiałem, wszyscy mieszkańcy udali się wczoraj wieczór wcześnie na spoczynek? Tak jest. Czy odpowiadało to zwyczajom domowym? Tak i nie. Jeżeli nie jesteśmy na wizycie, w teatrze, na koncercie, udajemy się rychło na spoczynek. Wstajemy zaś rano około godziny 8:00. Czy nawet i wtedy, gdy wcześnie kładziecie się spać? Pytał się dalej Carter. Tak, przynajmniej pozostajemy tak długo w naszych sypialniach. Około 6:00 godziny rano służąca stawia przed każde drzwi talerz z owocami. Jest to zwyczaj wprowadzony przez mojego ojca i często już moje owoce spożyłem na 2 godziny przed zejściem na dół. O której udałeś się pan dzisiaj do jadalni? Dziś było dość późno. Upał wśród nocy bardzo mi dokuczał. Na dole czekała już nawet siostra. Na mnie i na ojca. Siostra dziwiła się, że ojciec zwykle tak punktualny dziś się opóźnia. Służąca zaś twierdziła, że ojciec przed godziną otworzył drzwi, aby zabrać talerz z owocami. To znaczy, że pański ojciec około godziny 8:00 był jeszcze przy życiu, przerwał detektyw. Tego nie wiem, gdyż ja znajdowałem się w mojej sypialni na górze. Czy służąca widziała ojca lub czy mówiła z nim? Badał Nick dalej. Po raz pierwszy podniósł Kenneth Glenn spuszczone dotąd oczy. Tego nie wiem. W przerażeniu nie pomyślałem o tym, aby dziewczynę wypytać. Odparł wreszcie, znów spuszczając wzrok. Nic nie szkodzi. Uczynię to sam. Co się działo dalej? Poleciłem więc dziewczynie, aby udała się do ojca z wiadomością, że czekamy nań ze śniadaniem. Podjął na nowo opowiadanie Kenneth Glenn. Lecz po upływie minuty usłyszeliśmy przeraźliwy krzyk służącej. Naturalnie, że natychmiast pobiegłem na górę. Po drodze spotkałem łkającą dziewczynę. Na próżno wypytywałem się o powód jej płaczu. Wskazała ręką sypialnię mojego ojca. Wszedłszy tutaj, spostrzegłem ojca leżącego na ziemi, trzymającego w prawej ręce brzytwę. Z przeciętego gardła płynęła struga krwi. Opowiadający umilkł, jakby wzruszony wspomnieniem strasznego widoku i dłonią zasłonił sobie oczy. Well, Mr. Glenn, odezwał się po chwili Nick. Według pańskiego opowiadania ojciec popełnił samobójstwo. Mówiłeś pan o brzytwie. Tak jest. Śmierć musiała mojego ojca zaskoczyć podczas golenia. Policzki były namydlone, a reszta przyborów leżała na gotowalni. Pod brodą jak zwykle miał zawiązaną serwetę. A jednak to nie było samobójstwo. Na kobiercu leżała okrwawiona siekiera. Mojego biednego ojca napadnięto znienacka z tyłu. Otrzymał co najmniej 2 uderzenia. Jedno w szyję, drugi cios ugodził go w tylną część głowy i zdruzgotał czaszkę. Tym razem nikt nie pozostawił swemu gościowi ani chwilki czasu do namysłu, wiedząc, że w tym wypadku należało badać szybko, nie tracąc ani sekundy. Czy ojciec pański był wysokim mężczyzną? Zapytał się szybko. Nie, był nieco niższym ode mnie. Czy ciało było jeszcze ciepłe? Mogę tylko powiedzieć, że według zdania lekarza śmierć nastąpiła najdalej przed 2 godzinami. Przywołałeś pan zatem lekarza, Czy poczyniłeś oprócz tego jakieś kroki?
Tak, gdy lekarz stwierdził śmierć ojca, zawiadomiłem policję, objaśnił Kenneth Glenn stłumionym głosem, chwytając się znów za czoło.
Udałeś się pan zatem niezwłocznie do głównego biura policyjnego.
Tak jest.
Sądziłem, że w tak ważnym wypadku najlepiej będzie udać się wprost, a nie za pośrednictwem komisarza obwodowego.
Słusznie. Dyrektor odesłał pana do mnie, a ja biorę tą sprawę w swoje ręce.
Jest to dla mnie wielką pociechą. Nie potrzebuję zapewniać, że moja siostra i ja poniesiemy wszelkie powstałe stąd koszta.
Nie poruszaj pan kwestii pieniężnej, przerwał detektyw.
Czy oglądałeś pan dokładnie narzędzie mordu, tę siekierę?
Tylko powierzchownie. W każdym razie rozpoznałem w niej naszą własność.
Nikt na to nic nie odpowiedział.
Nerwowe podniecenie Glena skłoniło go do zmienienia tematu rozmowy.
Czy ojciec pana miał nieprzyjaciół?
Tego doprawdy nie wiem.
A czy są jakie poszlaki, że morderstwo popełniono w celach rabunku?
Nie zauważyłem nic takiego, odparł cicho Kenneth Glenn.
Czy wiadomym jest panu, co ojciec przez cały wczorajszy dzień robił?
Przypuszczam, że był u swego adwokata.
Więcej nie wiem.
Jak się nazywa ten adwokat?
Józef Waller, odparł młodzieniec, odzyskawszy już tak dalece panowanie nad sobą, że mógł już wytrzymać wzrok detektywa.
Nika twarz nie zdradzała żadnego postanowienia.
Well, przypuszczam, że Mr. Waller będzie w możności udzielić mi informacji o stanie majątkowym pana ojca i może nawet wskazówek, komu śmierć ojca mogła przynieść korzyść.
To jest możliwe.
Adwokata Mr. Wallera mogę później odwiedzić.
Najsamprzód udam się na miejsce zbrodni.
Mało zresztą opowiadasz pan o swojej siostrze. Czy znajdowała się ona razem z panem w jadalni?
Podniecenie nerwowe młodzieńca znów powróciło. Wzrok jego ponownie utkwiony był w ziemię.
Nie wiem, co mam wreszcie powiedzieć, odparł Kenneth z rezerwą.
Siostra jest bardzo przygnębiona.
Czy towarzyszyła panu do sypialni ojca?
Być może, że poszła za mną, lecz tego nie zauważyła.